słuchajcie, to co mogę wam powiedzieć, to też dla tych, którzy są niezorientowani, których dawno też nie widziałem, muszę wam powiedzieć, że ostatnie półtora miesiąca było dla mnie bardzo intensywne i jak tylko przyszły te jak to się mówi, obluzowania tych wszystkich kwarantan, to zacząłem aktywnie działać i słuchajcie, przez ostatnie półtora miesiąca byłem już dwa razy w Trójmieście, głosiłem słowo, dwa razy w Olsztynie, dwa razy w Wielkopolsce i jeszcze raz na konferencji w Gorzowie. I słuchajcie, naprawdę mi to smakuje, kiedy mogę być w nowych miejscach i usługiwać. Wiem, że dwa tygodnie temu gnębiłem was, mówiąc o tym, czy cieszycie się z tego, czy mnie widzicie. Kasia pamięta, tak? Więc już tego nie powiem. Ale macie pozdrowienia z tych wszystkich miejsc i powiem wam, że to jest fantastycznie, że jest masa głodnych ludzi, ludzi głodnych Boga, którzy chcą widzieć nowe rzeczy, które dzieją się w ich życiu. I to jest po prostu kapitalne. Ostatni wyjazd mieliśmy ze Zbyszkiem do Olsztyna i to było w ogóle, powiem wam, niesamowite spotkanie, ponieważ mówiliśmy o tym, o czym ja dzisiaj będę mówił na słowie, o byciu świadkami, ale w związku z tym, że był taki temat, to jadąc ze Zbyszkiem razem do Olsztyna stwierdziliśmy, słuchaj, a może byśmy tak zaczęli od naszych świadectw nawrócenia. I Zbyszek mówi, o fajnie, będzie taka fajna ilustracja do twojego kazania. Ale słuchajcie, ale okazało się, że to nie była żadna ilustracja, ale to było clue całego spotkania. Te dwa nasze świadectwa nawróceń. Po prostu dwa świadectwa, zwyczajne świadectwa nawróceń dwóch dorosłych facetów na normalnej grupie chrześcijańskiej 20-osobowej w środku tygodnia. Okazało się, że po prostu ogień przyszedł i naprawdę, słuchajcie, kończąca modlitwa i to jak się rozstawaliśmy, to było zupełnie inne miejsce niż na początku, kiedy się schodziliśmy. I wiecie, ja dzisiaj chciałem dzielić się z wami tym słowem i temat tego jest tytuł do zatytułowania, to tak dla Marcina, czy dla kogoś, kto MP3 będzie produkował, Świadkowie. To jest dzisiejsze słowo, Świadkowie. Wiesz, jak jesteśmy ludźmi, którzy są długo wierzący i długo chodzą do kościoła, to mamy bardzo rozbudowaną wiedzę na temat życia z Bogiem, na temat Boga, na temat Biblii, Pisma Świętego, na temat rzeczy, które warto, których nie warto, jak należy własne życie zorganizować, jak należy zorganizować życie Kościoła. I wiecie, i bardzo często w takim momencie, który następuje po kilku, kilkunastu albo kilkudziesięciu latach życia z Bogiem, on sprawia, że mamy nadbogactwo życia duchowego, które już przestaje być życiem duchowym, a staje się życiem wiedzy, rozkminy i bardzo często osądu. Osądu, jak drugi człowiek żyje. Co ma, czego nie ma, czego mu brakuje. Dzisiaj to jest fatalne. Wiecie, jako Boży ludzie jesteśmy zawsze powołani do tego, żeby trwać przy pierwszych sprawach, przy pierwszych rzeczach, przy pierwszej miłości, przy Jezusie, który był pierwszy na początkach naszego duchowego życia, przy Jezusie, który jest pierwszy w temacie naszego zbawienia. Wiecie, ja wiem, co mówię, bo ja przez moich 33 lata chrześcijaństwa nie przestaję być duchowym liderem. Nawróciłem się i od razu byłem samorodkiem, takim pastorem, bo nie miałem pastora, nie miałem duchowego lidera, który mnie prowadzi. Od pierwszego dnia musiałem nauczać słowa. I wiecie, jak 33 lata dzisiaj mam, dokładnie 33 lata od czasu, kiedy zostałem na nowo narodzony i ochrzczony Duchem Świętym, to ja dzisiaj mam nadmiar wiedzy na temat chrześcijaństwa, nadmiar wiedzy na temat Kościoła, nadmiar wiedzy, jak rzeczy należy robić w Kościele, jak nie należy i nadmiar nawet wiedzy współczesnej, jak współczesny Kościół należałoby robić i jak on powinien wyglądać. Wiecie, w takiej sytuacji są tylko dwa wyjścia. Albo wszystko rzucić, bo już masz tego podziurki w nosie i nie czujesz, żebyś miał zwrot w postaci pokoju, radości i sprawiedliwości w swoim życiu. Albo druga myśl, która jest lepsza, powrócić do źródła i powrócić do pierwszych rzeczy, które są najważniejsze. I dzisiaj właśnie chciałem o tym mówić. O byciu świadkiem i o tym, jak ważne jest to, co jest na początku, co wydarza się w naszym życiu. Pomódlmy się chwilę, chociaż już dużo modlitw było, ale teraz pomódlmy się specyficznie, żeby Duch Święty mówił przeze mnie i otwierał wasze duchowe uszy, żebyśmy mogli wszystko zrobić to, co Bóg chce dzisiaj. Ojcze, dziękuję ci, że jesteś obecny dzisiaj wśród nas i że będziesz mówił do naszego życia na temat rzeczy pierwszych i najważniejszych. Ojcze, ja modlę się, daj mi odważny język i odważne myśli, żebym mógł w odważny sposób powiedzieć wszystko, co mam powiedzieć. Ojcze, a z drugiej strony daj nam otwarte uszy, żebyśmy byli w stanie usłyszeć to, co mamy usłyszeć. Panie Jezu, dziękuję ci, że jesteś wśród nas, że jesteś dobrym Bogiem i że działasz. I wszyscy powiedzieli amen. Dobrze, słuchajcie, to może otwórzmy na początek werset słowa, a potem rozejdziemy się po innych wersetach i innych kontekstach, w których jest używane słowo świadek. Zacznijmy od Dziejów Apostolskich, od pierwszego rozdziału. Tutaj padają te słowa, które są bardzo ważne i do których często wracamy. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Może przeczytajmy od 6 wersetu. To jest fragment, który opowiada, co działo się po zmartwychwstaniu Chrystusa, przed Jego wniebowstąpieniem, kiedy Jezus przywoływał swoich uczniów przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu. Czytamy w Dziejach Apostolskich od 6 wersetu. Gdy oni tedy się zeszli, pytali Go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Bardzo dobre pytanie. To jest trochę takie pytanie, które my też dzisiaj mamy w Polsce, kiedy mamy zbliżające się wybory i zastanawiamy się, co będzie 28 czerwca i co będzie 2 tygodnie później. I wszyscy żyją tymi burzami, a przedtem należy wstawić przymiotnik, którego nie godzi się wypowiadać w kościele. Więc wszyscy żyjemy tymi burzami i zastanawiamy się, co będzie. Wiecie, to apostołowie byli w bardzo podobnej sytuacji. Izrael był okupowany. Wszyscy oczekiwali na Mesjasza, na Zbawiciela, na ratunek, kogoś, kto zmieni ich aktualną sytuację. I kiedy po zmartwychwstaniu spotkali się z Jezusem i zobaczyli, że Jezus zwycięstwo odniósł nad śmiercią i żyje, to byli przekonani, że teraz On zrobi to, z czym zwlekał przez 3 lata i teraz zrobi porządek w Izraelu, ogłosi siebie królem i będzie tym Mesjaszem objawionym, który będzie laską żelazną, rządził nad narodami i zaprowadzi porządek. Halleluja. I oni zadali mu pytanie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowe? Czy może ty też zadajesz sobie pytanie, czy teraz w tym czasie Bóg zaprowadzi porządek w Polsce? W 2020 roku, w czerwcu. I masz nadzieję, że coś drgnie w lewo albo w prawo, albo będzie kontynuacja dobra, której się spodziewasz, albo będzie dobra zmiana nad dobrą zmianą, w dobrą zmianę, w nową rzeczywistość. Czym tam żyjesz, co tam przeżywasz? Wiesz, Jezus niestety odpowiada na nasze cielesne pragnienia i nasze cielesne figury i myśli, które w nas powstają w sposób obezwładniający. A On mówi do nich, rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Jezus, kiedy do Niego przychodzisz, zadajesz Mu dla ciebie najistotniejsze pytania, które sprawiają, że marszczy się twoje czoło i opuszczają się głęboko twoje brwi w zamyśleniu. On przychodzi i ci odpowiada, nie to jest najważniejsze, co ty myślisz, że jest najważniejsze. I to w ogóle nie jest twoja sprawa. Widzisz, czasami moje dzieci przychodzą i mają do mnie bardzo istotne pytania dotyczące ich życia i ich spraw. I są bardzo przejęte. I przychodzą, wychodzą ze swoich pokoi i przychodzą, żeby mnie o coś zapytać. I ja patrząc na ich minę, mam wrażenie, że to są mega ważne sprawy. Po czym, kiedy słyszę to, co mnie pytają, to mam tylko odpowiedź. Wiesz co? To będzie, jak będzie. Kiedy będzie czas, to będzie. Tato, a kiedy to? Kiedy, a to? A tato, kiedy to? A czy to mi dasz? A czy mi to załatwisz? A czy to możemy zrobić tak? A tato, a czy to będzie tak? Czy to będzie tak? A jak będzie? ja wiecie, w mojej ojcowskiej wszechmocy zawsze mam jedną odpowiedź dla nich. Będzie albo nie będzie. Będzie, kiedy będzie na to czas. A jak będzie pora, to to zrobimy. A jak będą pieniądze, to się to zrobi. Tato, a czy to jest drogie? Będąc człowiekiem wychowanym na nauczaniu wiary, zawsze mówię, że nic nie jest drogie dla Boga. Bóg ma na wszystko pieniądze. Tato, to dlaczego tego już nie możemy mieć? Bo jeszcze to nie jest czas. Ale pieniądze są, pieniądze zawsze są. Nigdy nie mów swoim dzieciom, że nie masz pieniędzy. Mów, że nie ma, że jeszcze nie jest czas właściwy. Jezus nie powiedział mu im, swoim uczniom, że o, sorry, ale Królestwo Izraela to jest temat, który mnie przerasta. Nie, na to nie mamy jeszcze pieniędzy, środków i armii i polityków nie mamy przygotowanych. I ty też swoim dzieciom nie odpowiadaj w taki sposób, że jeszcze, wiesz, je, tatuś jeszcze ubogi, tatuś jeszcze musi zarobić. No widzisz, jaka sytuacja jest, widzisz, jak żyjemy, widzisz, no widzisz, co się stało, no nie mamy. Nie, mów swoim dzieciom, że masz dobrego ojca, który zapewnia ci wszystkie środki potrzebne do życia i pobożności, do obfitowania. Najwyżej odpowiada im tak jak Jezus. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec ustanowił w swojej mocy. Moc jest, ale ona jest przewidziana na określony czas. Ale żebyśmy się nie zatrzymali w takim zniechęcającym momencie, to wiecie, Jezus, kiedy odpowiada, że na coś jeszcze nie jest czas, albo coś jeszcze trzeba zrobić, albo coś trzeba jeszcze pchnąć do przodu, to on w tym samym momencie od razu mówi, co jest naszą rolą teraz do odegrania. Co teraz trzeba zrobić? Moje dzieci przychodzą do mnie i mówią, tato, masz tą dychę, którą mi obiecałeś? Ja mam tą dychę, którą ci obiecałem, ale teraz jest czas na zmywarkę, żeby opróżnić. Kiedy my przychodzimy do Boga i pytamy się o rzeczy, które są najbardziej istotne dla nas, to nawet kiedy Bóg nam odpowiada, że to nie jest czas albo niewłaściwy moment, to w tym samym momencie powie nam, na co jest teraz czas. I ten dobry ojciec nie wskaże nam zmywarki, ale wskaże nam bardzo ekscytujące rzeczy, które są dla nas ważne w naszym życiu. Zobaczcie, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec ustanowi w swojej mocy, ale weźmiecie moc Ducha Świętego. Weźmiecie moc Ducha Świętego. Pozdrawiam was, moje drogie katolickie zgromadzenie, siedzące w ciszy. Obyście zgromadzenie moje ciche katolickie stało się kiedyś dobrym zielonoświątkowym sprzed 100 lat zgromadzeniem. O, dzięki Marcin, witamy pierwszego zielonoświątkowca na spotkaniu. Rzecz do nich, nie wasza to rzecz i czasy i chwile, które mój ojciec ustanowił w swojej mocy, ale kiedy weźmiecie moc Ducha Świętego, alleluja! Teraz powinna powstać jakaś czarna siostra, alleluja, pastorze, amen. Dlaczego czarna? Bo czarne siostry tak robią na południu Stanów Zjednoczonych. Kiedy pastor mówi, kiedy weźmiecie moc Ducha Świętego, to czarne siostry i czarni bracia stają i śpiewają razem z pastorem jego kazanie. Halleluja. Jeremu już trochę zadrżały ręce, już biegł do pianina. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. I tu pada to słowo i będziecie moimi świadkami. Kiedy? Kiedy będziecie moimi świadkami? Kiedy weźmiecie Ducha Świętego? Kiedy moc Boża stąpi na was? Halleluja. Będziecie mi świadkami. I to jest to słowo świadkami. Powiedz świadkowie. Mam pytanie takie od razu wprost do was powiem. Czy chcecie być świadkami? I już to już właśnie jest ta kwestia tych naszych sklejek, bo my znamy świadków. Znamy świadków Jehowy, którzy po prostu, wiecie, którzy urzędują w tym i wielu innych krajach. I oni właśnie swoją nazwę zaczerpnęli właśnie z tego słowa. Świadkowie. Tylko wiecie, oni są świadkami, nazywają siebie świadkami Jehowy, więc całkiem przyzwoita nazwa. Natomiast, kiedy ich słuchamy, to nie mają do opowiedzenia nam świadectw, czyli opowiedzieć naocznych być naocznymi świadkami wydarzeń, które swoimi oczami widzieli, ale mają nam do opowiedzenia ciekawe doktryny biblijne, których tak naprawdę są świadkami. Czyli mówią sobie, należy wierzyć tak, należy wierzyć tak. Oni są w pewnym sensie świadkami czytelnictwa Biblii. Dlatego wielu Polaków, którzy uważają się za chrześcijan, nie wpuszcza ich do domów. Dlaczego? Nie wpuszczają ich do domów, ponieważ sami nie są świadkami lektury Biblii. Więc byliby przegrani. Okej? Okay? Wiecie, ja lubię opowiadać w tym kościele filmy, które widziałem. Kiedyś, może tak się tym nie bardzo nie ekscytowałem, jak opowiadałem filmy w tym kościele, bo wszyscy słuchali, ale już po paru latach zaczęli dostawać małej wścieklizny, że po przejściu w niedzielę do kościoła już nie warto iść na premierę. Więc od tego czasu, kiedy ja po prostu opowiadam filmy, to jest, już się zaczyna ruch taki robić i hamuj, tak? Nie rób spoilerów. Wiecie, to dokładnie tak jest, że my po prostu nie lubimy, kiedy ktoś miałby przyjść nam i mówić nam coś, co on po prostu obejrzał, zobaczył, kiedy my możemy sami to obejrzeć i zobaczyć. Ale kiedy my jesteśmy świadkami tego, co zrobił Jezus, to jest zupełnie inna historia, bo wtedy nie opowiadamy komuś Biblii, którą czytaliśmy, jak robią świadkowie, których wymieniłem. Wtedy nie opowiadamy książek, które przeczytaliśmy. Wtedy nie opowiadamy filmów, które widzieliśmy, ale opowiadamy wydarzenia z naszego życia, które nie będą udziałem naszych słuchaczy i oni tylko z ciekawości mogą posłuchać tego, co nam się wydarzyło i ewentualnie na podstawie tego zatęsknić za tym, czego my doświadczyliśmy. I widzicie, i to jest bardzo ważne słowo, świadkowie. Jezus, kiedy tuż przed swoim wniebowstąpieniem wyznacza swoim uczniom zgromadzonym na Górze Oliwnej, jeszcze przed Pięćdziesiątnicą, wyznacza w ten sposób im ich zadanie. Będziecie moimi... I teraz wiecie, my mamy różne rzeczy. Ja przez całą serię kazań tutaj głosiłem parę lat temu. Dlaczego my nie powinniśmy nazywać samych siebie chrześcijanami? Niektórzy jeszcze pamiętają, moja żona nie lubiła tych kazań. Mówiła, Marek, likwidujesz chrześcijaństwo i Kościół w tych swoich kazaniach, dyskutując z oklepanymi definicjami. Ale mówiłem, że słowo chrześcijanin występuje tylko dwa razy. Pierwszy raz jako epitet, czyli po prostu, wiesz, tak jak można nazwać innowierce po prostu od Chrystusa, chrystusowcami. I tak oni są nazwani przez innych ludzi z zewnątrz Kościoła. Tak, czyli my dzisiaj na przykład mówimy brzydko o innych wyznaniach, tak? My nie mówimy oczywiście tak, ale mówi się, to w taki sposób było użyte słowo chrześcijanie i ono nie występuje w Biblii. Chrześcijanie w Biblii nie nazywają siebie chrześcijanami nigdy. Tylko są nazwani z zewnątrz przez innych chrystusowcami. A jak nazywają się chrześcijanie w Biblii sami siebie? Halo, nie rozrabiać tam mi przy tamtym stoliku. Nazywają siebie uczniami i nazywają siebie wyznawcami drogi pańskiej. To są dwa terminy i świętymi. To są terminy, którym siebie chrześcijanie nazywają. Świętymi, bo oddzielonymi dla Boga. Uczniami pańskimi, ponieważ całe życie uczą się naśladować swojego mistrza. On jest mistrzem, oni są uczniami. I wyznawcami drogi pańskiej, ponieważ życie z Jezusem jest cały czas podróżą. Nie jest konstansem, nie jest po prostu jakąś medytacją w jednym miejscu, ale drogą za Jezusem jest braniem swojego krzyża każdego dnia i podróżowaniem za Jezusem. Dlatego te trzy nazwy, tymi trzema nazwami nazywają się w Biblii tak zwani chrześcijanie. Uczniowie pańscy, święci, wyznawcy drogi pańskiej. Ale tutaj mamy fragment z początków Dziejów Apostolskich, przed narodzinami Kościoła, jak Jezus nazywa tych, których do tej pory nazwał posłańcami, czyli apostołami. To też bardzo ważne, żebyśmy o tym mówili, bo wiecie, bo jest wiele takich słów biblijnych, które nie zostały przetłumaczone na język polski i one po prostu obrosły jakąś magią i historią wieków i dzisiaj nawet nie bardzo jest jak użyć takiego słowa. Biskup, apostoł, prezbiter, diakon, to są wszystko słowa, które nie zostały przetłumaczone na język polski. W czasie, w erze Nowego Testamentu to były bardzo zwyczajne słowa, które funkcjonowały w języku. Jedno ze słów na słowo listonosz współcześnie w Grecji jest słowem właśnie bardzo bliskim nawet brzmieniowo słowa apostoł. Dlatego, że apostoł to jest po prostu posłaniec. To jest ktoś, kto jest wysłany przez kogoś. Więc kiedy Jezus mówi, że On ich wybrał i nazwał ich apostołami, to nie nazwał ich apostołami, tylko wybrał ich, nazwał ich swoimi posłami, posłańcami, swoimi listonoszami, tych, których posyła, tych, których ma zamiar rozesłać, żeby roznieśli wieść, roznieśli informacje. Więc teraz, kiedy On po swoim zmartwychwstaniu staje wśród nich i oni już do tej pory byli nazwani uczniami, byli nazwani posłańcami, to teraz nazywa ich w nowy sposób i mówi, że kiedy zstąpi Duch Święty, to będziecie mi kim? Świadkami. I teraz bardzo ważne, ponieważ to słowo pada w Nowym Testamencie bardzo wiele razy, bardzo wiele razy. Łukasz w Dziejach Apostolskich, wcześniej też mamy w Ewangeliach, Jezus to mówi, ale i w listach też pada to słowo o świadkach, że będziecie mi świadkami. I słuchajcie, ja do tego dlatego wracam, ponieważ już wam o tym mówiłem, powiedziałem dwa kazania na temat Ewangelii Marka, 8 rozdział, gdzie padają te słowa, że Jezus mówi, że jeżeli ktoś nie będzie się wstydził mnie i moich słów, jeżeli ktoś odda wszystko dla mnie i dla Ewangelii, ten uzyska swoje życie. I wiecie, i to słowo świadkowie mi przyszło właśnie na tej bazie. Nie ma nic ważniejszego w naszym życiu niż Jezus i Jego Ewangelia. Nie tylko Jezus, bo Jezus jest dla nas, ale Jezus i Ewangelia, bo Ewangelia to jest Jezus też dla innych. Pierwsze przykazanie, najważniejsze, o którym mówi, o której jest pytany Jezus, brzmi: będziesz miłował Boga z całego swojego serca i bliźniego swego jak siebie samego. I to wypełnia się dokładnie w taki sposób. Dwie najważniejsze rzeczy w naszym życiu to jest Bóg, to jest Jezus. Kto nie będzie się wstydził mnie, Boga, to jest Jezus, to jest Ty i Jezus. I druga rzecz to jest Ewangelia, bo to jest miłość bliźniego. Nie możesz dać większego skarbu innemu człowiekowi, nie możesz dać większego skarbu niż Ewangelię drugiemu człowiekowi. My wiele razy myślimy w ten sposób, że mamy dawać miłość, mamy dawać życzliwość, mamy dawać serdeczność, okazywać miłość. Okej, okay, ale wiecie, tak naprawdę to my nie jesteśmy powołani do tego, żeby roznosić życzliwość po tym świecie. My jesteśmy powołani do tego, żeby roznosić Ewangelię Jezusa Chrystusa po tym świecie. Bo to nie życzliwość zmieni świat, ale Jezus i Jego Ewangelia zmienią świat. I nawet jak mówię taką delikatną rzecz, taki delikatny niuans, to wiem, że to jest pewna duchowa konfrontacja. Ponieważ my żyjemy w bardzo ciepłym, komfortowym i miłym świecie, w którym wydaje się, że ludzie myślą, że właśnie życzliwość, miłość, szacunek dla drugiego człowieka zmienią ten świat. A to nie jest prawda. Życzliwość, miłość, szacunek nie są zbawicielami tego świata. Zbawicielem tego świata jest Jezus Chrystus, który jest doskonałą ofiarą i pojednaniem nas z Ojcem i jest drogą do tego, żebyśmy mogli otrzymać Ducha Świętego, który poprowadzi nas przez to życie i powie, jak mamy funkcjonować w tym życiu. A odpowiedzią na problemy innych ludzi jest Ewangelia, która właśnie przyprowadzi tych ludzi do Jezusa, tak jak nas przyprowadziła do Jezusa. I to jest rozwiązanie dla świata. To jest rozwiązanie dla świata. Wiecie, mam ochotę powtarzać kazania od czasu, jak się ta kwarantanna skończyła. Mam ochotę kręcić się w kółko. Naprawdę, powiem wam, bo... A może powtórzę. Bo słuchajcie, to, co jest moim największym świadectwem po tej całej kwarantannie, to jest to, że ja musiałem przeżyć swoje osobiste przebudzenie i odcięcie się od nadmiaru informacji na każdy temat. Naprawdę, te po prostu te, po angielsku powiem, to będzie ładnie, te shitstormy. Po polsku to by brzydko brzmiał. Na temat polityki, na temat koronawirusa, na temat bieżącej polskiej polityki, na temat wyborów. Powiem wam, to jest kupa łajna, które zanieczyszcza nasze mózgi. To jest kupa łajna, które zanieczyszcza nasze mózgi. Nasze problemy życiowe z pracą, nasze problemy życiowe z rodzinami są niewarte Jezusa i Jego Ewangelii. Jezus mówi bardzo wyraźnie, jeżeli nie porzucisz dla mnie i dla Ewangelii, nie jesteś mnie godzien, nie jesteś godzien pójść za mną. Jeżeli nie kochasz mnie bardziej niż ojca i matki, brata i siostry, męża, żony, dzieci, nie jesteś godzien być moim uczniem. Jezus już nie może powiedzieć mocniej. Nie może powiedzieć mocniej. Więc my dzisiaj musimy uniżyć się i posłuchać, co On mówi, kiedy mówi, że nie można swojej rodziny, swojego życia, swojego bytu, swoich bliskich, swoich krewnych, nawet swoich dzieci stawiać przed Nim. To do nas musi dotrzeć, że naprawdę On i Jego Ewangelia jest najważniejsza. Wiecie, ja przez całe lata po prostu żyłem w takim niepokoju wewnętrznym, głosząc kazania, bo się zastanawiałem, czy ja mogę tak radykalnie powiedzieć, czy to trochę nie zabrzmi jak nawoływanie do większego fanatyzmu. Wiecie, no bo trochę tak brzmi, no kler się interesuje Bogiem i tym Bogiem chce otumanić i zatruć umysły ludzi, żeby oni ten biznes religijny kręcili. Tak? Tak to świat postrzega. Więc ja wielokrotnie zmagałem się wewnętrznie, czy ja mogę głośno i tak wyraźnie mówić, że nie ma nic większego. I wiele razy, kiedy głosiłem o tym, że musisz bardziej kochać Jezusa niż swoją rodzinę, to od razu errata taka leciała. Wiecie, mam taką Biblię żydowską, Fundacji Laudera wydaną. Wiesz, to jest tak, że 1/4 karteczki na górze jest po hebrajsku, a później 4/5 w dół to są komentarze rabinów. W związku z tym jedna księga pięcioksiągu jest gruba jak moja cała Biblia, Stary i Nowy Testament, to tam jedna księga taka. I ja tak kazania głosiłem w ten sposób, że Jezus musi być najważniejszy w twoim życiu i ważniejszy od twojej żony, od twojego męża, od twoich dzieci. A potem następowało 4/5 tłumaczeń, że ale wiesz, ale to, jak kochasz Jezusa, objawi się w stosunku twoim, do twojej żony, i twoim uniżeniu, i twoim kochaniu, i twoim zabieganiu, bo gorszy jest niż niewierzący, ten, kto jest wierzący, a nie zabiega o domowników i tak dalej. I już po prostu wszyscy zapominali o tym, że Jezus powiedział, że ma być pierwszy, bo ta errata była taka wielka. Ale słuchajcie, zapomnijmy trochę o tej erracie. Zapomnijmy o tym wszystkich wyjaśnieniach. Zastanów się, czy gdyby dzisiaj twój współmałżonek powiedział, nie idę dalej za Jezusem, to czy twoje życie będzie zrujnowane? Czy powiesz, okej, jest zrujnowane, ale ja nie tracę swojego życia, ja dalej idę za Jezusem? I ja sobie to pytanie zadawałem wielokrotnie w czasie kwarantanny bardzo mocno. Nie wiem, czy tu moje dzieci dzisiaj siedzą, czy gdzieś się zwinęły. Zawsze mam, teraz to już kiedyś to po prostu sobie folgowałem, a teraz to za każdym razem sprawdzam, że tam jakieś moje dziecko na podłodze nie siedzi i nie słucha tego. Ale powiem wam, ja sobie jako pastor, chyba wam tego nie mówiłem jeszcze, mówiłem to gdzieś w innym kościele, w którym głosiłem, ale naprawdę zastanawiałem się, słuchajcie, bardzo mocno i to był taki mój silny dylemat, czy moje dzieci pójdą za Panem. I to jest taki pomieszany trochę dylemat, bo z jednej strony widziałem pastorów, których dzieci nie żyją dzisiaj z Bogiem. I zawsze mnie to napawało dużym smutkiem. Więc kiedy moje dzieci zaczęły dojrzewać, zaczęły się zastanawiać i bać się tego wręcz. Kiedy widzę, to mam pytanie, jak wybiorą, gdzie pójdą. Potem dochodzą do mnie myśli, że sam nie jestem doskonałym wzorcem ucznia Chrystusa, więc jestem dla nich pierwszym obywatelem zgorszenia w ich życiu. Że jeżeli zgorszą się kiedyś Jezusem, nie pójściem za Nim, to ze względu na swój dom. To będzie pierwsze ich potknięcie. Wiecie, i to urosło do poważnej góry troski i zmartwień. Poznałem innego pastora, który się rozwiódł ze swoją żoną. I to był dramat, i był dramat w zborze. I zastanawiałem się, czy on może dalej służyć Bogu. Czy się nie godzi, bo jest coś tam w Biblii napisane i w ogóle i są jakieś bardzo radykalne podejścia do takich sytuacji. Więc zacząłem się tutaj to już mniej trochę, bo moją żonę patrzę tak, nie widzę, żeby miała ochotę gdzieś wiać, ale więc się tak bardzo nie bałem, ale teoretycznie zadałem sobie takie pytanie. Czy ja bym dalej był, tak jak tamten pastor mój znajomy, czy dalej byłby pastorem, gdyby mnie żona opuściła? Wiesz, takiej najgrubszej półki, dzieci, żona. I się zastanawiałem. Wiecie, na dzisiaj mam odpowiedź. Na dzisiaj mam odpowiedź. Znalazłem ją w środku kwarantanny. Myślałem sobie, jestem gotowy zostawić wszystko, bo tylko w tym jest życie. Bo jeżeli ja życie skłożę w ludziach, sprawach, rzeczach, które mogą odejść z mojego życia, to razem z tymi rzeczami, ludźmi, sprawami odejdzie moje życie. Wiecie, ludzie to widzą. Mój przyjaciel, jego dzieci się wyprowadziły, dwójka dzieci poszło na studia. I on mówi, Marek, syndrom opuszczonego gniazda to jest koszmar. Wiecie, one nie zabłądziły, nie zeszły na złą drogę, są dalej w kościele, służą. Po prostu wyjechały do innego miasta, a on mówi, Marek, moje życie się skończyło. To co by było, gdyby odeszły do świata? Gdyby przestały żyć z Bogiem? Co taki człowiek by zrobił? Wiecie, ja sobie zacząłem zadawać to pytanie i dzisiaj w środku tej kwarantanny znalazłem odpowiedź. Nie wiem jeszcze, na ile ta odpowiedź jest głęboko zakorzeniona w moim sercu. Nie chcę przed wami strugać geroja, którym nie jestem, ale to jest prawda, co powiedział Jezus. Że jeżeli chcemy zachować nasze życie i złożyć siłę naszego życia w naszym domu, w naszej żonie, w naszych dzieciach, które, chwała Panu, mamy nadzieję, pójdą za Panem, to możemy być rozbitkami w naszym życiu. Lepiej zostawić już dzisiaj i zdecydować, że zostawiam wszystko dla Jezusa i Ewangelii. Jestem gotowy, żeby się skończyło, aby zyskać Chrystusa i obfite życie, które jest w Nim. Wiecie, czasami nasza wizja pracy dla Boga musi obumrzeć. Żyjemy za Bogiem, mam jakieś wyobrażenie, że będziemy coś robić, a tu nam jest to pyk zabrane. Bo nie dogadaliśmy się z kimś, bo rozminęliśmy się w oczekiwaniach. Ja jestem takim człowiekiem, który rozminął się z własnymi oczekiwaniami chyba i wizjami na Kościół. Sprzątałem moje biuro, bo musiałem jeden pokój przygotować, bo na weekend przyjechała moja siostra z mężem i moja mama i musieliśmy jeden pokoik odgruzować, żeby tapczanik wsadzić. I znalazłem taką reklamówę, kaset z nauczaniem Marka Ciesiłki. I jedną sobie tak na próbę włączyłem. Chyba z 25 lat miała. Mówię wam, to było jak wizja piekła Dantego po prostu. Mówię, to ja ogłosiłem takie rzeczy. To ja tam byłem. Ale z drugiej strony jest tak, słuchajcie, z drugiej strony jest tak, że naprawdę wiele rzeczy, wiele wizji i pomysłów, jakie miałem, musiały obumrzeć. Musiały obumrzeć. Bóg ich nie chciał, nie przewidziałem przeciwności, nie przewidziałem tego, że nie mam kompetencji. Wiele rzeczy nie wiesz o swoim życiu, o tym, co przyniesie jutro. List Jakuba mówi, mówcie, jeśli Pan pozwoli. Będziecie mniej cierpieć, jeżeli będziecie tak mówić. Ale kiedy mówimy, w tym jest moje życie, zrealizuję swoje marzenie, dojdę i tak będzie, to wtedy, kiedy to nie przychodzi, to oddajesz swoje życie w czekach, które wcześniej wypisałeś i odchodzi twoje życie. Wielokrotnie moje życie odchodziło, bo moja wizja służby Bogu nie była realizowana według mojego pomysłu i według mojej wizji. To mogą być różne pomysły na różne rzeczy. Przepraszam, teraz zrobiłem powtórkę z Ewangelii Marka z 8 rozdziału, z dwóch poprzednich kazań tutaj w drodze troszeczkę. Ale słuchaj, to jest fundamentalne. Musisz być gotowy zostawić wszystko i pójść za Jezusem. Bo tylko w pójściu za Jezusem i za Jego Ewangelią jest życie i w innych rzeczach nie ma. Nie wiem, czy oglądaliście film Apostoł z Robertem Duvalem. To jest dla mnie po prostu prawdopodobnie jeden z najlepszych obrazów pójścia za Chrystusem, chociaż moralnie wątpliwy. Kiedyś puściłem jednemu pastorowi, zgorszył się i mówi, co ty mi tutaj za jakieś hollywoodzkie rzeczy pokazujesz. Teraz wam opowiem ten film. Nie mogę opowiedzieć. Apostoł, tytuł filmu Apostoł, główna rola i reżyseria Robert Duvall. Robert Duvall czekał w swoim życiu jako aktor do czasu, aż dostanie jakąś nagrodę filmową porządną i wtedy zrealizował ten film za swoje pieniądze, żeby i wyreżyserował go, bo było to jego marzeniem. On jako młody chłopiec, biały młody chłopiec, był przez swoją czarną nianię prowadzany do zborów zielonoświątkowych jako dziecko. I to wywarło na nim na całe życie piętno i zawsze chciał o tym film nakręcić. I później nakręca film Apostoł. Więc nie będę mówił fabuły, ale tylko powiem tak. Człowiek, który traci wszystko, obejrzyjcie, znajdźcie to. Można to znaleźć na CDA, gdzieś tam na jakichś innych rzeczach. Człowiek, który traci wszystko, rodzinę, dom, służbę, kościół go wyrzuca, traci kompletnie wszystko, jest niezatapialny. Jest apostołem. Powołuje do życia przebudzenie i kościół. A później, kiedy się okazuje, że przy okazji robił pewne malwersacje, że to się wszystko kręciło i ląduje w więzieniu, to ostatnia scena jest taka, że już prowadzi kościół więzienny. Przez całe życie jest niezatapialny, jest tylko on i Jezus. A okoliczności przemieniają się obok niego, przechodzą jak kalejdoskop. Dzięki temu zachowuje wieczną młodość Jezusa i Ewangelii w swoim życiu. Nikt z nas nie chciałby mieć takiego życia. Jak się to ogląda, to jest koszmarne. Ale z drugiej strony jest to świetny obraz wolnej, wyzwolonej duszy, która jest całkowicie umocowana w Jezusie. Z którym mogę się kłócić, do którego mogę wrzeszczeć, z którym mogę negocjować jak Abraham. Ale ostatecznie tylko On jest moją nadzieją. Nie kotwiczę się w mojej rodzinie, w mojej wizji na życie, w mojej karierze, w mojej edukacji, w mojej wizji służby Bogu. Nie kotwiczę się w tych rzeczach. Bo te rzeczy za każdym razem, kiedy upadną, pociągną mnie na dno razem. Dlatego Jezus mówi, nie próbuj zachować swojego życia, bo utracisz. A jeżeli utracisz dla mnie i dla Ewangelii, to zyskasz je. No i teraz Jezus, wracamy do tematu świadkowie, kiedy wziął ich na tą wysoką górę i kiedy powiedział, że kiedy stąpi Duch Święty, to powiedział, będziecie mi świadkami. Będziecie, po prostu będziecie. Nie, uczynię was wtedy świadkami. Przeszkolę was do bycia świadkami. Wyniosę was do bycia świadkami. Po prostu będziecie mi świadkami. Wiecie, dlaczego jest tak łatwo być świadkiem Jezusa? Dlatego, że to jest po prostu bycie świadkiem. My po prostu mamy problem z głoszeniem Ewangelii, bo myślimy, że my musimy coś przekonywującego ludziom powiedzieć. Jakieś takie, wiesz, być jakąś formą przekonywacza, trochę może oratora, mieć jakieś argumenty, mieć kawałek Biblii. I nam się świadczenie prostej Ewangelii z apologetyką miesza w życiu. Całe życie siedzimy w kościołach, oglądamy pastorów głoszących kazania i pierwsze, co sobie wyobrażamy, to nie dla mnie jest. A Jezus mówi, kiedy stąpi Duch Święty, będziecie mi świadkami. Dlaczego mieli kwalifikacje do bycia świadkami? Bo od świadka niczego się nie oczekuje, jak tylko tego, żeby powiedział, co widział. To jest koniec. Sprawa zamknięta. Jak się stawia w sądzie świadka, to sędzia nie rozpoczyna rozprawy mową, a teraz witamy wielebnego świadka. To zaszczyt dla nas, że świadek przybył. Proszę, świadek ma teraz godzinę, proszę powiedzieć wszystko, co świadek tam przygotował sobie, będziemy zaszczyceni przemową. Świadka się po prostu stawia, przepytuje na stojąco. No, może w Ameryce na siedząco, różnie to jest, w Polsce na stojąco, za takim blacikiem. I jemu się nie daje głosu, jemu się zadaje pytania, żeby powiedział, co widział, czy widział, czego nie widział. Może się go zapytać obrońca rzeczy, oskarżyciel może się go zapytać. I to jest wszystko, co ma świadek do zrobienia. Wiecie, apostołowie Jezusa Chrystusa, czyli apostołowie i Chrystusa. No, żeby powiedzieć posłańcy Jezusa namaszczonego. O, to jak było prościej. Dlaczego oni byli tak skuteczni w całej swojej pracy? Czyli tylko z jednego powodu. Byli świadkami. Czego? Znaków i cudów, które czynił Jezus, kiedy chodził po ziemi. Byli świadkami tego, jak traktował ich. Byli świadkami tego, jak traktował innych ludzi. Potem byli świadkami Jego śmierci. I byli świadkami Jego zmartwychwstania. I to że Jezus pewnego dnia powiedział do nich: pójdź za mną, ugotowało ich całe życie na miękko do końca życia. Już nie potrzebowali szkolenia, teologii, specjalnego wyposażenia i specjalnych namaszczeń. Byli załatwieni. Czytamy na początku Ewangelii, tutaj mam dla was to, bo sobie to przygotowałem, Marek 1,16. Zobaczcie, jakie to było zwyczajne. Marek 1,16. Przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze. Byli bowiem rybakami. A rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. A gdy wstąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powoła ich, a oni pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza i najemników w łodzi, poszli za nim. Pójdź za mną, uczynię cię rybakiem ludzi. I słuchajcie, pewnego dnia ich zostawia i to, co do nich mówi: jak weźmiecie moc Ducha Świętego, to będziecie mi po prostu świadkami. I to jest to, do czego my jesteśmy powołani. Do bycia świadkami. Ale teraz powiesz: no dobrze, ale ja nie widziałem Jezusa ukrzyżowanego, nie widziałem Jezusa, który zmartwychwstał. No okej. Ale jesteś powołany do tego, żeby być Jego świadkiem. To, o czym ty masz świadczyć? Możesz świadczyć tylko o tym, co tobie Bóg zrobił i co jest prawdziwe w twoim życiu. Kiedy w kościele słyszysz: powiedz ludziom o Bogu, powiedz ludziom o Ewangelię, to tak naprawdę to nie jest zachęta do niczego skomplikowanego. To jest zachęta do szczerości, żeby powiedzieć o tym, co tobie Bóg zrobił po prostu. I jak to było, kiedy ci to zrobił, co ci zrobił? I kiedy to było, kiedy Bóg ci to zrobił? I jakie okoliczności temu towarzyszyły, kiedy Bóg zrobił ci to, co ci zrobił? Tylko do tego jesteś powołany. I słuchajcie, i w tym jest niezwykła moc. List do Rzymian mówi, że Ewangelia, dobra nowina, jest mocą Bożą. W tym się ukrywa moc Boża. Ewangelia ukrywa się w prostej, dobrej informacji. Płynącej z twojego serca, ale nie takie twojego serca. Takie masz serce specjalne przygotowane i z twojego serca płynie ta informacja. I dlatego ona jest dobra nowina, bo ona z serca płynie. Nie musisz pracować nad sercem, po prostu mów prawdę. Co się wydarzyło? Jak było? Co Bóg zrobił dla ciebie? Dlaczego żyjesz? Dlaczego chodzisz? Dlaczego nie umarłeś? Dlaczego masz nadzieję? A dlaczego ty myślisz, że będzie wszystko dobrze? A skąd ty wiesz, że idziesz do nieba? Proste rzeczy. Wiecie, prawdopodobnie dlatego dzisiaj jestem kaznodzieją, ponieważ cała moja kaznodziejska praca rozpoczęła się od tego, że nie wiedziałem, co to jest być kaznodzieją. Ale miałem wielką frajdę z tego, że Jezus mnie zbawił i o tym wszystkim ludziom dookoła opowiadałem. I dopiero po długim czasie zorientowałem się, że ja nic innego nie głoszę, tylko cały czas opowiadam swoje świadectwo. Oczywiście ono rozrosło się do rozmiarów, których czasami się słuchać nie da, bo jak się dobrze rozpędzę, to i 3 godziny mogę w detalach opowiadać. Kiedy to było, jak to było, co temu towarzyszyło. Więc robi się z tego taka epopeja. I tak jak w Olsztynie ze Zbyszkiem opowiadaliśmy świadectwo naszych nawróceń, to jeden człowiek powiedział: ale macie niesamowite świadectwo swojego nawrócenia. Ale to jest nieprawda. Każde świadectwo nawrócenia każdego człowieka jest niesamowite. Tylko wystarczy je opowiadać i wystarczy przypomnieć sobie, jak to było, co temu towarzyszyło, kto cię na to naprowadził i jak to było. Wiecie, bardzo ciekawe jest to, że kiedy słuchamy świadectw nawróceń ludzi, to jest bardzo ciekawe, że ludzie opowiadają takie mnóstwo nieistotnych rzeczy dookoła tego. Słuchasz tego i on tu mówi, że on tu był, bo on wtedy mieszkał, a tam był tramwaj, a tu było po prostu coś tam, a wtedy miał pracę, a to był ten rok, bo pamiętam, bo wtedy występował w telewizji Gierek albo coś tam. I, wiesz, te wszystkie rzeczy. To pewnie jak moja mama, jak ma mi coś opowiedzieć, to mówi: Marek, wiesz co, bo spotkałem taką Zosię. A ta Zosia to w ogóle, słuchaj, ja znam ją z 56. I ona tam mieszkała na Kręgielnej. Wiesz, kiedyś to się nazywała ulica Kręgielna, ale potem zmienili jej nazwę, wiesz. I to jest tak... I ja już po prostu jestem, zginąłem. O czym była ta historia? Ludzie opowiadają świadectwa, też tak to jest. Ale dlaczego tak opowiadają? Dlatego, bo to jest prawdziwe wydarzenie, które można umieścić bardzo konkretnie w czasie, wśród ludzi, wśród konkretnych emocji, które temu wszystkiemu towarzyszyły. I my tak opowiadamy nasze świadectwa, jeżeli opowiadamy. Ale z drugiej strony, powiem ci, to jest moc, bo się okazuje, że te nieistotne detale nagle dla kogoś mają znaczenie, bo to są jego detale. Na tym polega siła świadectwa, że ktoś odnosi swoje życie do prawdziwej historii z twojego życia. Demos Shakarian, który założył ten ruch biznesmenów pełnej Ewangelii, mówi, że miał wizję, jak ma robić te spotkania i postanowił zrobić spotkanie dla mleczarzy z Ewangelią i zaprosił farmerów. Sam był mleczarzem, miał tam ileś tam set czy tysięcy krów. I mówi, że była po prostu straszna atmosfera na tym pierwszym śniadaniu. Nie wiedział, co przemawiał, próbował coś mówić, ale mu nie wychodziło. I oni tak patrzyli się na niego, po co on ich tu zebrał? Śniadanie, biznesmenów pełnej Ewangelii, hodowcy krów się zebrali, no im przemawia. I tak siedzą przy tych stołach, o co tu chodzi? Będzie zbiórka jakaś na coś, będą zbierać, chcą pieniędzy, będą walczyć o ceny mleka, o co chodzi? Wszyscy na niego patrzyli. On próbował coś o Bogu powiedzieć, coś o swoim życiu. I w pewnym momencie po prostu tak już będąc sfrustrowany tym, co się dzieje i przejęty, puknął szklankę z mlekiem ręką i oblał sobie spodnie. Ale nie zwrócił na to uwagi, że tak zrobił, tylko odruchowo sięgnął po serwetę, wytarł i dalej mówił. I nagle zobaczył, że wszyscy się ożywili, patrząc na niego. A on mówi, a wiecie, w naszej robocie to codzienność. Wszyscy wybuchnęli śmiechem, pękły lody, już byli razem ze sobą. Prosta rzecz, nieistotna, była czymś, co ich łączy. To jest właśnie siła świadectwa. Kiedy mówisz, opowiadasz człowiekowi, co przeżyłeś, gdzie to było, co temu towarzyszyło, to człowiek tego słuchając, on może się do tego odnieść. Ja często opowiadam świadectwo i w świadectwo mojego nawrócenia mówię, że ja w to nie wierzyłem, co słyszałem. Ja po prostu nie wierzyłem w to, co słyszałem. Albo, a to mnie wkurzało, a to mnie denerwowało. A ten człowiek, ja chyba opowiadałem świadectwo ostatnio, więc nie będę wracał do niego, ale że tamten człowiek, którego go spytałem, a kim on jest, i on powiedział, że jest zielonoświątkowcem, to dla mnie było wykańczające, to było rujnujące dla mnie, bo ja byłem katolikiem, jakiś świątkowiec jeszcze zielony. Wiesz, i ktoś tego słucha, o, widzicie, zaśmialiście się. I ktoś później tego słucha, taka mało istotna rzecz, ale on mówi, ty słuchaj, to ty się czułeś tak jak ja teraz, tutaj siedząc i słuchając siebie. I nagle zaczynamy mieć kontakt ze sobą. Siła świadectwa polega na tym, że to jest prawdziwa historia, twoja historia, o prawdziwych wydarzeniach i dlatego ona ma moc zmienić świat. Wiecie, później tutaj czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr w wyniku tej modlitwy Jezus do nich powiedział, słuchajcie, idźcie teraz do tej górnej izby, tam oczekujcie obietnicy Ojca, jeszcze przed pięćdziesiątnicą oni modlili się. Wiecie, jak tak się modlili, ja też mam dokładnie tak jak Piotr, jak zaczynam się modlić, to mi się zaraz przypominają wszystkie sprawy niepozałatwiane. Rachunki do zapłacenia, telefony do zadzwonienia, to jest takie niesamowite. Wiesz, jak masz problemy z pamięcią i boisz się o czymś zapomnieć, to zacznij się modlić. Natomiast wszystko się zaczyna przypominać. Wszystkie nieistotne sprawy z twojego życia. Możesz wziąć notes. Piotr miał tak, kiedy zaczęli się modlić, nagle Piotrowi się przypomniało, ale zaraz, nas jest 11, a przecież miało być 12. Jezus powiedział, że my w 12 będziemy zasiadać na 12 tronach, będziemy sądzić Izraela, że powołał na 12 i mówił i te słowa z Biblii o tej 12, a nas jest 11, my się tu modlimy, nie ma 12. I słuchajcie, Piotr mówi, musimy dobrać 12. I teraz słuchajcie, my czytamy to, bo to jest w pierwszym rozdziale, jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego. 22 wers i mówi tak, tutaj, 1:21. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Często jak czytamy, wiele razy czytałem w szkole biblijnej, wiesz, ten werset mi był czytany i mówiono mi, że to jest taki moment, kiedy Piotr zdecydował się, żeby dobrać 12 apostoła i żeby było 12, i ten człowiek wybrany musiał spełniać kryteria. I te kryteria to były takie, że chodził z Jezusem przez cały czas, począwszy od chrztu Jana, i był z nami aż do w niebo wstąpienia Jezusa, i był świadkiem Jego zmartwychwstania. I to była kwalifikacja. I że znaleźli dwóch takich, Justusa i Macieja, i z nich rzucono los. Ja zawsze tak to traktowałem na zasadzie kryteria bycia apostołem. Ale wiesz, upraszczając, to było coś bardzo zwyczajnego. Oni nie wybierali 12 apostoła. Po prostu im brakowało do 12 świadka. A świadkiem nie mógł być ktoś, kto nie był świadkiem. Nawet jakby go przez duże eś nazwali, to by się nie nadawał. Więc to musiał być ktoś, kto chodził z Jezusem, kto był świadkiem jego życia, śmierci, zmartwychwstania i był świadkiem jego w niebo wstąpienia. Wiecie, i teraz sobie wyobraźcie, jaka moc i skąd ta moc była. 12 chłopaków, którzy pytani przez ludzi, mówią, że oni to wszystko widzieli na własne oczy. Oni widzieli, jak Jezus chodził, jak nauczał, co czynił. Nie było problemu ze spisaniem Ewangelii. Byli tak gadatliwi, opowiadając swoje wersje, każdy z swojej strony, że nam czytamy te cztery Ewangelie, to w wielu miejscach nam się nie zgadzają aż, co jest dowodem na wiarygodność świadków, ponieważ każdy z serca opowiedział, jak to pamięta. Piotr oczywiście opowiada, że Markowi, że on po prostu, jak tylko on pierwszy do grobu tam biegł po prostu i on tam po prostu i on... Tak, a później tam jest pisała, później Jan pisze i poprawia i mówi, i wyprzedził go ten Jan, ten uczeń, który go minął, miło i pierwszy dobiegł. I my czytamy to, jak z tym zmartwychwstaniem było. Po prostu żywe świadectwa żywych ludzi opowiadane w detalach. Piotr, słuchajcie, w pierwszym liście Piotra 1,16 mówi, gdyż oznajmiamy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. 1 Piotra 1,16. Słuchajcie, Piotr był ugotowany na całe życie. Po zmartwychwstaniu Jezus z nim szedł i mówi... o Janie, że po prostu wie, że nie umrze i tak dalej. On się pyta, co z nim? Nie martw się, co z nim, co z tobą? I mówi do niego, że słuchaj, pewnego dnia pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. Pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. Słuchaj, do po prostu tego pierwszego posłańca swojego. Tego takiego numer jeden wydaje się w tym gronie. On mówi po prostu, pewnego dnia poprowadzę się tam, gdzie nie będziesz chciał pójść i wyciągniesz swoje ręce. I mówi mu, jaką śmiercią umrze. I słuchajcie, i Piotr przez całe życie jest wierny. Czemu? Świadectwu swojego życia. Tego, co widział, co przeżył, co doświadczył, nie jest w stanie wyprzeć tego ze swojego życia. Nie jest w stanie się zaprzeć, po prostu jest świadkiem tego. Wiecie, my dzisiaj jesteśmy wszyscy powołani do bycia Jego świadkami. My mamy takie po prostu, wiesz, myślenie w kategoriach, wiesz, powołania, kim będę. Czy ja będę pastorem, czy będę muzykiem uwielbieniowym, czy zatańczę z flagą, czy może się będę dziećmi w kościele zajmował, czy będę apostołem bardziej, czy bardziej ewangelistą, czy bardziej prorokiem. Wiesz, to wszystko może ma jakieś znaczenie, żebyś się zorientował, kim jesteś i nie robił tego, do czego się nie nadajesz, bo się zamęczysz. Po prostu znam wielu ludzi, którzy postanowili być pastorami, dlatego że im gadanie wychodziło. Okazało się, że są nauczycielami, nienawidzą ludzi, ale kochają swoje nauczanie i się męczyli będąc pastorami. Więc te nazwy może i powołanie mają jakieś znaczenie, żeby się przyjrzeć swojemu powołaniu i wiedzieć, jaki charyzmat mamy na sobie, jaką siłę. Ale z drugiej strony, przyjacielu, to my wszyscy nie mamy ważniejszej roboty do zrobienia, jak bycie świadkami Jezusa i zwyczajne opowiadanie świadectwa swojego przeżycia z Bogiem innym ludziom. I nie ma żadnej ważniejszej sprawy do opowiedzenia. Nie ma nic ważniejszego do opowiedzenia. Słuchajcie, czytamy to pierwsze kazanie Piotra. Już o tym mówiłem, ale czytamy je i jesteśmy pod wrażeniem, że on z rękawa wyciąga cytaty z Joela, z Malachiasza, z Izajasza, z Dawida i po prostu jedzie. te wszystkie cytaty. Mówimy sobie, wow, do takiego kazania to trzeba było być przygotowanym. Słuchaj, nie trzeba było być przygotowanym, jak się było żydowskim chłopakiem, wychowanym w synagodze i znającym te cytaty na pamięć. Trzeba było czego innego potrzeba, żeby takie kazanie wygłosić. Na świadectwo musiała zstąpić moc Boża i to powodowało, że powiedział kazanie, po którym się 3000 ludzi nawróciło. Świadectwo Piotra było tym, co było przyobleczone w moc wysokości. Niespecjalnie przygotowane dobre kazanie z wersetami. Dzisiaj mamy Kościół, tak? O, takie wielka rzecz, Kościół. Wiecie, Kościół nie jest żadna wielka rzecz. Kościół to są ludzie, którzy doświadczyli Jezusa. Można ludzi rozproszyć, Kościół dalej będzie, jeżeli będą ci, którzy mają świadectwo Jezusa w swoim życiu. Naprawdę, Boże rzeczy mogą iść w bardzo różnych kierunkach. Królestwo Boże jest nie do złapania przez diabła. Ponieważ Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, który jest w naszych sercach. I jakby nas mieli wszystkich rozproszyć, zabronić nam spotkań, kłaść nam kłody pod nogi, to Królestwo nadal jest, jeżeli mamy moc Ducha Świętego i świadectwo, które jest naszym świadectwem naszego życia. To jest bardzo ważne. Czy masz świadectwo i czy się nim dzielisz? Wiecie, przed kwarantanną też wiele osób tak mówiło i to się dalej mówi w chrześcijaństwie. Teraz to trochę tak się ludzie uspokoili ostatnio, jak zobaczyli, że nie mają kwalifikacji, ale słyszałem przez całe lata, że jak będą prześladowania, to Kościół stanie się gorliwy. Zacznie znowu tak głosić Ewangelię, bo jak w tych wszystkich krajach, gdzie są chrześcijanie prześladowani, to słuchajcie, to wierzący się po prostu tak modlą i głoszą Ewangelię i tam Kościół rozkwita. Wiecie, też tak myślałem. Zaczęła się kwarantanna, mówię, dobrze, przechodzimy na transmisję, taki ucisk, to teraz taka mobilizacja, tam parę osób chciało modlitwy wieczornej. Ale słuchajcie, ale w niedzielę ja sprawdzałem. Ja sprawdzałem transmisję. O, i tego nie ma, i tego nie ma, i tego nie ma, i tego nie ma, i ten nie zajrzał do kościoła, i ten nie zajrzał, i ta nie zajrzała, i ta nie zajrzała, i ta nie zajrzała. Moja żona mówi, ciesz się, 3 razy więcej ludzi masz w kościele niż zwykle. Ja mówię, ja nie wiem nawet, kto to jest, jesteś anonimowi gapie. Gdzie są moi ludzie? O, ale wielkie prześladowania, kwarantanna. Nie mógł w piżamie włączyć Facebooka po prostu. Wiesz, a będą nas prześladować. Słuchajcie, prześladowanie nie ma żadnego znaczenia, jeżeli ty nie szukasz mocy Ducha Świętego, która ożywia twoje świadectwo. Co po prześladowaniu? Wiesz, jest taka anegdota, że kiedy ksiądz Tischner chorował na raka, już nie mógł mówić, miał wyciętą krtań, to przyszedł do niego Gowin, wtedy był chyba redaktorem więzi, żeby z nim porozmawiać. Ksiądz Tischner tylko wziął kartkę i napisał nieuszlachetnie. Wiesz, chodziło o pytanie o cierpienie, które oni w rozmowach wielokrotnie toczyli. I kiedy on do niego przyszedł, Tischner go zobaczył, wziął długopis, napisał nieuszlachetnia. Wiesz, my mamy takie wyobrażenia, takie dyzio-marzycielstwo, że jak coś się stanie w świecie zewnętrznym, okoliczności, to wtedy Kościół rozkwitnie i wybuchnie przebudzenie i będziemy zwiastować Chrystusa, bo im gorzej, tym lepiej. Nie, prawda jest taka, że im gorzej, tym większa beznadzieja. Z Bogdanem Olechnowiczem byłem tam, tydzień temu z nim rozmawiałem, też o cierpieniu mieliśmy przy obiedzie. Nie wiem, musisz uważać, z kim na obiady chodzisz. Z Bogdanem jadłem obiad, więc była rozmowa o cierpieniu, o sensie cierpienia. Ale wniosek mieliśmy jeden, że cierpienie przynosi śmierć. Cierpienie przynosi depresję, zjazd, brak widocznych perspektyw, załamanie, brak energii, wypalenie. To przynosi cierpienie. Taka jest prawda. Nie ma magicznej wajchy, że cierpienie może coś dodać do naszego życia. Gdyby tak było, to by Jezus powiedział po prostu cierp, cierp i po prostu to przyniesie owoce. On nie powiedział. On powiedział, bądźcie wytrwali do końca. Będziecie zbawieni. Ty bądź wytrwały. W cierpieniu nasza postawa decyduje o tym, czy my wychodzimy na prostą i czy coś dobrego się dzieje. Samo cierpienie nie jest w stanie nic nam włączyć. I tak samo widzicie tutaj było. Piotr, który staje się świadkiem zmartwychwstania, głosi świadectwo, on przez całe życie jest gotów cierpieć i oddać swoje życie. Całkowicie. Oddać życie. Ze względu na co? Na świadectwo, które ma. On się nie może tego zaprzeć. Jeden amerykański kongresmen, który siedział po aferze Watergate, chyba Colson się nazywał, on opowiada, że dowodem na zmartwychwstanie Chrystusa jest afera Watergate. Może czytaliście o tym. Tam jest powiedziane, że kilku polityków nie było w stanie 2 tygodnie jednej wersji kłamstwa się trzymać. Dlatego, wiesz, to głębokie gardło, czyli to źródło informacji, które donosiło dziennikarzom o tej aferze, wywróciło scenę polityczną i prezydenta i jego współpracowników do góry nogami, bo przez 2 tygodnie jednego kłamstwa nie mogli się trzymać. A Colson mówi, a apostołowie, 12 apostołów miało życie oddać, 12, przez całe życie oddawać życie i cierpienie za coś, co nie miało miejsca? Wiesz, ja nie mam niczego w życiu poza Jezusem trwałego. Wszystko przeminie w moim życiu. Moja rodzina przeminie, moje dzieci przeminą, nawet Pan Jezus daje gwarancję końca mojego małżeństwa. Kiedy przychodzą do Jezusa i się pytają, a ten po śmierci tej kobiety, jak miała drugiego męża, a potem umarł i ona miała trzeciego męża i on umarł i czwartego miała, to w niebie to ona będzie żoną którego? A Jezus mówi, pojęcia nie macie, co jest w niebie. W niebie będziecie jak aniołowie. Nie będziecie żenić ani za mąż wychodzić. Wtedy moja żona się odwróciła na tym kazaniu do mnie i powiedziała, widzisz, nie będziemy się całować w niebie, więc mnie całuj na ziemi. A ja mówię, a skąd ty wiesz, że aniołowie w niebie się nie całują? No, a może się całują, ale wtedy wszyscy z wszystkimi się całują. Więc to jest po prostu też, więc to też jest zła sprawa. Więc Jezus po prostu, słuchajcie, Jezus zamyka sprawę. Wszystko się skończy. Nawet twoje ciało się skończy. Dzisiaj, wiesz, bierzesz garść suplementów po prostu, popijasz probiotykami, kwas z kiszonej kapusty, kwas z buraka, po prostu wszystko ćwiczysz jak trzeba. I co na to? Nic na to. Słowo mówi, twój zewnętrzny człowiek niszczeje każdego dnia, a twój wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Więc czego się trzymasz? Co jest źródłem twojego życia? Co jest źródłem twojej nadziei? Za długo gadam dzisiaj. Halleluja. Amen. Wszystkie wersety z dzisiejszego kazania, które zamierzałem powiedzieć, wkleję w komentarzu do tego wideo i w oddzielnym poście i sobie poczytacie o świadkach. Ale naprawdę zapewniam wam, nie mamy ważniejszej roboty do zrobienia w tym świecie, niż powiedzieć o tym, co jest naszym osobistym doświadczeniem. Możesz myśleć sobie, ale jak to mam świadectwo? Wiesz, też tak mówiłem. Mówiłem w taki sposób głupi. O, ten narkoman. Człowiek, który mi głosił, był narkomanem, który został wyzwolony z głodu narkotykowego. Po prostu tak. Z głodu wyszedł z narkomanii. Ja wiem, ten to ma świadectwo. Później słuchałem jakiegoś więźnia, jakiegoś złodzieja, jakiegoś po prostu bandyty, który się nawrócił i teraz jest pastorem. Mówię, ten to ma świadectwo. Z bagna po prostu na trony królewskie. A ja? Z czego ja się nawróciłem? Z chęci zostania ministrantem i księdzem? Co to w ogóle nawrócenie? Chciał być świętoszkiem, został świętoszkiem. Co to za nawrócenie po prostu? Świntuszkiem, jak mówiłem. Świętuszkiem. Został świętuszkiem. I to świntuszkiem, niż świętoszkiem. Po prostu z jakiego mam świadectwa? To jest nieprawda. Bo powiem wam, za każdym razem, jak swoje świadectwo opowiem od początku do końca, jakie myśli miałem, jaki głód miałem, jakie myśli samobójcze miałem i jak to wszystko Bóg przeprowadził, że nagle po prostu życie przyszło, to ludzie słuchają z opuszczonymi szczękami tego. I mówią, wow. I zapewniam cię, że jeżeli ty opowiesz swoje świadectwo, co, jak ciebie Bóg przeprowadził, ty możesz poniżać swoje świadectwo. Możesz je poniżać. Ale zapewniam ci, że nic innego skuteczniejszego nie masz, niż mówienie prawdy o sobie i o Bogu. Nie masz niczego innego. Że ja tu nie mam świadectwa. Tak? Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Co tutaj robisz? Płacą ci, żebyś tu przychodził? Nie ma lepszych rzeczy w Warszawie w niedzielę rano? Tu 2 piętra niżej jest siłownia świetna. Co ty tu robisz? I ktoś się ożywił. Tak, pastorze, teraz w dychę uderzyłeś, bo właśnie ta była moją pokusą dzisiaj rano. Nie, twoje świadectwo jest ważne, jest istotne. I powiedzieli, ja nigdy nie grzeszyłem, nie kradłem, takich brzydkich rzeczy nie robiłem, takich brzydkich rzeczy nie robiłem, a w ogóle to wychowali mi ludzie wierzący. I teraz i słuchaj, to będzie bardzo ciekawe, jak opowiesz ludziom, jacy ludzie cię wychowali. Bo ich tacy ludzie nie wychowali. Opowiedz im o swoich rodzicach, co oni robili w domu. Nagle zobaczysz masę ludzi, którzy takich domów nie mieli. Szczeny im opadną, będą się pytać, ale jak to możliwe, że tacy ludzie żyją na ziemi? I potem jak spotkałeś Boga, mimo tego, że wychowałeś się w rodzinie ludzi wierzących? To jest bardzo interesujące. Poniżasz swoje świadectwo, to też eliminujesz Ewangelię ze swojego życia i możliwość złożenia świadectwa innym ludziom. Opowiedz, jak było. Opowiedz, jak było. Wszystko, jak było. Ja moje świadectwo opisałem w książce. To było ciekawe. Moja siostra powiedziała, po przeczytaniu książki powiedziała, mówi, Marek, wiesz co, ty jesteś mój brat. Ale ja dopiero z tej książki dowiedziałem się, jaki ty pojechany jesteś. Niestety, ludzie nie będą wiedzieli, jaki Bóg jest niezwykły, jeżeli my nie opowiemy im, co On dla nas zrobił. Co byś im opowiadał, że słuchaj, ja wierzę w Boga, który siedzi na niebie i jest sędzią żywych i umarłych. Oni powiedzą, wow, ty, zapisz się do Mam Talent normalnie. Jesteś dobry. Z takimi tekstami to normalnie możesz zrobić furorę. Nie, dopiero jak powiesz prawdę o swoim życiu, to dopiero zmienia życie innych ludzi. Alleluja. Amen.